Tak, postaram się Wam przedstawić nauczanie Kościoła na temat wartości życia ludzkiego, obrony tego życia, ze szczególnym uwzględnieniem prenatalnej fazy rozwoju życia człowieka. Może pojawią się też jakieś inne elementy, kwestia na przykład eutanazji, kwestia samobójstwa, kary śmierci. Jak będzie taka potrzeba z sali, to możemy też sobie o tym porozmawiać, czy obrony koniecznej.
Tak, znamy papieża Jana Pawła II wszyscy, świętego Jana Pawła. Zwykle mamy jakieś takie sentymentalne wspominki, ci, którzy pamiętają, albo opowieści od starszego pokolenia, ci młodsi. Pamiętamy kremówki, tak, no jakim był że obalił komunizm, że był tak z młodzieżą się dogadywał. Natomiast to był papież po prostu o niesamowitym wręcz umyśle, o niesamowitej płodności też, jeżeli chodzi o tą twórczość i dokumentów oficjalnych składających się później na magisterium Kościoła katolickiego, ale również no wiemy przecież i wiersze, tak, i poezję pisał. Parę książek powstało też, które no trudno zaliczyć do nauczania oficjalnego Kościoła, ale wiele pięknych treści też one zawierają. Wywiady. No na przykład polecam Przekroczyć próg nadziei. To jest taki wywiad Rzeka z Janem Pawłem II. Natomiast to, co tutaj zrobimy, to skupimy się na jednej konkretnej encyklice Evangelium Vitae, czyli Ewangelia Życia. Napisał i opublikował tą encyklikę święty Jan Paweł II w 1995 roku, dokładnie 25 marca, w Zwiastowanie Pańskie, później ustanowione przez tegoż samego papieża Dniem Świętości Życia. I chciałbym zacząć z wami tak od inaczej trochę niż zwykle, to znaczy modlitwą, jeżeli chcecie, to wspólną modlitwą właśnie, słowami Jana Pawła II, którymi zakończył, właśnie słowami tej modlitwy zakończył encyklikę Evangelium Vitae. Jest wyświetlona teraz ta modlitwa właśnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, Jutrzenko Nowego Świata, Matko Żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości, na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Może nawet tak zostać. Powiem parę słów od siebie. Później spróbujemy to jeszcze prześledzić, niektóre cytaty z Evangelium Vitae. Jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła i życie ludzkie, dlaczego tak wielką wartość Kościół przykłada do życia ludzkiego? Wynika to, można powiedzieć, z dwóch faktów. Tak? W nauczaniu Kościoła życie człowieka jest święte. Dlaczego jest święte? Po pierwsze, zostaliśmy stworzeni w przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Tak? Skoro nosimy w sobie Boże podobieństwo, to no jest to dla nas znak, że jesteśmy wiele warci. Tak? Jest w nas jakaś cząstka Boga. Druga sprawa, zostaliśmy zbawieni przez Boga, który stał się człowiekiem. Jak powie święty Bazylii, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Oczywiście tak wyjęte z kontekstu to może być, może wręcz jakąś herezją zalatywać, ale chodziło oczywiście o to, że nasza droga to jest przeobrażanie się w Chrystusa. Tak? To jest dążenie też do jedności z Panem Bogiem. Przed chwilą słyszeliście o Familiaris Consortio. Tam Jan Paweł II też wyraźnie zestawia naturę Pana Boga w Trójcy Jedynego z tym, czym w istocie jest małżeństwo, prawda? Mamy tą wizję i jako każdy człowiek z osobna, również też jako małżonkowie, zjednoczenia ze Stwórcą. Człowiek dostaje życie od Pana Boga i jest to przygoda na wieczność. Tak? Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby zrezygnować z tego życia. Nawet jeżeli to życie doczesne przemija, nadal żyjemy. Wierzymy w nieśmiertelność duszy. I widząc tak wielką godność życia ludzkiego, że do tego stopnia, że tę naturę ludzką przyjął sam Bóg, a do tego, że swojego Syna poświęcił, Jego życie poświęcił po to, żeby człowieka uratować po prostu, tak? I pociągnąć do życia wewnątrz swojej wspólnoty Trójcy Przenajświętszej, to tu właśnie kryje się ta wielka wartość życia ludzkiego. Jeżeli mówimy o niedopuszczalności pozbawienia życia człowieka, to warto zwrócić uwagę na to, że bezwzględny zakaz dotyczy człowieka niewinnego. Jeszcze do niedawna, jeszcze parę lat temu, w katechizmie Kościoła katolickiego, jeżeli czytaliśmy o karze śmierci, to zwróćcie uwagę, że była ona dopuszczalna. Tak? Tutaj zapis w katechizmie zmienił się za sprawą papieża Franciszka. Natomiast widać, że przez całe wieki, Kościół dopuszczał taką możliwość, żeby pozbawić życia człowieka, który, no właśnie, który zagraża innym, który zagraża życiu innych ludzi. Jeżeli byście zestawili, zresztą w Ewangelium Vitae też papież Jan Paweł II, to jest 95 rok, czyli jeszcze uznaje dopuszczalność stosowania kary śmierci, ale też uzasadnia ją, to znaczy ewentualną możliwość, bo stwierdza tam coś takiego, że być może już nawet nie ma takich przypadków, że konieczne byłoby zastosowanie kary śmierci, ale nawet jeżeli jest ona dopuszczalna w tych wyjątkowych sytuacjach, to nie jako odwet czy zemsta, tak, czy spełnienie sprawiedliwości, tak, że jest to sprawiedliwa kara, ale jako obrona konieczna. I o tej obronie koniecznej troszeczkę jeszcze chciałbym więcej powiedzieć. Bo jeżeli Kościół mówi, nie zabijaj, i oczywiście jest to umocowane w przykazaniu dekalogu, nie zabijaj, tak? Niektórzy tłumaczą z hebrajskiego nie morduj. To oczywiście jest to bezwzględny zakaz i nie ma od niego wyjątków, tak? Czyli jeżeli mamy sytuację obrony koniecznej, gdzie jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby bronić swojego życia, żeby bronić życia swoich bliskich. Niektórzy mają takie funkcje społeczne, że wręcz są zobowiązani do tego, aby broniąc innych użyć czasami siły. Czasami mają wręcz obowiązek pozbawić życia napastnika. No więc jak to jest? Tak? Czy tu jest naruszenie tej zasady nie zabijaj, czy nie? Nie jest. Tak? Czasami znajdujemy się po prostu w takiej sytuacji konfliktu, gdzie mamy wartość przeciwko wartości. Przykazanie miłości bliźniego mówi co? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Człowiek nie może zrezygnować z miłości samego siebie. Wręcz to, jak on miłuje samego siebie, jest takim wzorcem jego miłości do bliźnich. Bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli samego siebie nie kocham wystarczająco, to nie potrafię też kochać bliźniego. Tak? Więc to zresztą Jan Paweł II o tym też pisze w Evangelium Vitae, że nie mamy prawa zrezygnować z obrony własnego życia. A czasami mamy obowiązek, broniąc życia innego bądź swojego, pozbawić życia niesprawiedliwego napastnika. Jeżeli niesprawiedliwy napastnik ponosi śmierć w wyniku naszych działań obronnych, nie jesteśmy winni jego śmierci. Jeżeli nie czujemy do niego nienawiści, to nawet nie można mówić, że zaciągamy winę grzechu lekkiego. Broniliśmy życia, tak? Czyli nasze działania były podjęte w obronie życia. Tu nie ma sprzeczności, tak? Po prostu życie czasami nam pisze taki scenariusz. Obrona konieczna oczywiście dotyczy również sytuacji bardziej takiej masowej na skalę społeczną, na skalę narodów, państw. I mam tutaj na myśli wojnę obronną, tak? Jako społeczeństwo mamy prawo wystawić armię, która będzie nas broniła. Po prostu to jest zorganizowany sposób realizowania obrony koniecznej. Naiwnością byłyby jakieś próby, żeby każdy z nas bronił się w pojedynkę. Tak? Byłoby to mniej skuteczne. Dlatego mamy prawo wystawić armię, mamy prawo z naszych podatków opłacać armię, szkolenie ich. Oni się szkolą w zabijaniu, nie oszukujmy się. Znaczy, oczywiście intencja jest najważniejsza. Tak? Oni mają nas bronić. Natomiast broniąc nas, mają być w tym skuteczni, no i ta skuteczność czasami wymaga tego, aby pozbawiali życia napastników. No dobrze, to po tym wstępie co do obrony koniecznej, przypatrzmy się teraz sytuacji dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego. Czy rozwijające się w łonie matki dziecko może być niesprawiedliwym napastnikiem? Jak myślicie? Czy jest taka sytuacja, w której jest niesprawiedliwym napastnikiem? Nie ma takiej sytuacji, tak? Nawet jeżeli czasami no tak się sprawy potoczą, że życie tego dziecka, jego dalszy rozwój w jakiś sposób zagraża życiu matki, to zwróćcie uwagę, że trudno to dziecko posądzać o jakieś złe intencje. Nie można zakwalifikować go jako niesprawiedliwego napastnika. Czyli nigdy, ale to nigdy, w sytuacji, gdy zdarza się przecież, że dziecko poczęte jest pozbawiane życia, bo jego rozwój dalszy zagraża życiu matki, nie będziemy mieli do czynienia z obroną konieczną. Co w takim razie właśnie w takich wyjątkowych sytuacjach, gdy zagrożone jest jednak życie matki? Przecież rzadko, ale jednak zdarzają się takie sytuacje. Jak rozstrzygnąć dylemat życie przeciwko życiu? Ogólna zasada, i to później już w prezentacji pokażę wam niektóre cytaty, wyjątki z Evangelium Vitae. to, że nie wolno pozbawić życia człowieka niewinnego, że jest to zawsze bardzo poważne zło moralne, papież Jan Paweł II ujął to w taką bardzo uroczystą formułę, którą później Kongregacja Nauki Wiary przyjęła jako jedną z najważniejszych prawd naszej wiary, którą należy wyznawać. Czyli pozbawienie życia człowieka niewinnego zawsze jest złem. Zawsze jest złem poważnym. Jak rozstrzygnąć w takim razie sytuację zagrożenia życia matki? Czy Kościół każe kobietom umierać za swoje dzieci? No, mamy kilka takich przypadków, które można by omówić jako takie kazuistyczne. To znaczy na przykład ciąża pozamaciczna jajowodowa. No i na przykład kobieta w ciąży, która dowiaduje się o tym, że jest chora na nowotwór, albo odwrotnie, będąc chorą na nowotwór, dowiaduje się, że zaszła w ciążę, tak? Omówmy sobie ten przypadek nowotworu. Czy kobiecie wolno podjąć leczenie w takiej sytuacji, kiedy rozwija się w jej łonie dziecko, a terapia obarczona jest wysokim ryzykiem uszkodzenia tego dziecka, zaszkodzenia mu w jakiś sposób, nawet licząc się z tym, że może dojść do śmierci dziecka? Czy to jest dopuszczalne, jak myślicie? Milczenie. To jest dopuszczalne. Tak? I żeby zrozumieć, jak do takich dylematów podchodzić, to po pierwsze musimy zdać sobie z tego sprawę, że Kościół w pełni aprobuje taką klasyczną, etyczną zasadę podwójnego skutku. Słyszeliście o zasadzie podwójnego skutku? Nie. W ocenie wartości czynu liczy się sam przedmiot czynu, okoliczności jego dokonania i intencje, z jakimi dokonujemy tego czynu. Tak, te trzy rzeczy. Przedmiot jest oczywiście tutaj najistotniejszy, tak? Bo czasami jest tak, przecież mówiliśmy o czynach wewnętrznie złych już przy okazji antykoncepcji, czasami jest tak, że mamy do czynienia z pewnym czynem wewnętrznie złym, niezależnie od tego, jakie są intencje dokonania tego czynu czy okoliczności jego dokonania, po prostu zawsze to pozostaje poważnym złem, tak? Co to jest zasada podwójnego skutku? To jest, no już filozofowie greccy niektórzy tą zasadę podawali jako poprawną moralnie. Później rozwinął trochę tą zasadę święty Tomasz z Akwinu. Współcześnie ona funkcjonuje w różnych formach, podaje się różne kryteria, kiedy można ją zastosować. Natomiast tak najogólniej i najprościej mówiąc, polega to na tym, że jeżeli chcemy uczynić pewne dobro, a widzimy, że czyniąc to dobro, jako skutek niechciany, ale przewidywany, tak, osiągniemy również, znaczy utracimy jakieś dobro, czyli stanie się jakieś zło. To uwaga, możemy czynić to dobro pod pewnymi warunkami. No i różne są właśnie formy, modyfikacje tej zasady podwójnego skutku, ale bezwzględnie muszą być na pewno spełnione co najmniej te dwa warunki, które teraz wymienię. Utrata tego przewidywanego dobra, która ma się dokonać, musi dotyczyć dobra nie większego niż to, które staramy się osiągnąć. To jest pierwszy warunek, tak? Czyli wiemy, że utracimy jakieś dobro przy okazji, czyniąc to dobro, które zamierzamy, ale wartością to dobro nie przewyższa tego dobra, do którego dążymy, do którego zmierzamy. Tak? To jest pierwszy warunek. Drugi warunek jest taki, że to dobro, które chcemy osiągnąć, jest nieosiągalne w żaden inny sposób. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie tak to dobro osiągnąć, aby nie utracić tego drugiego dobra. No i teraz przyjrzyjmy się właśnie tej sytuacji chociażby podjęcia terapii i to terapii, która może być bardzo nawet inwazyjna, szkodliwa dla samej kobiety przecież, bo osłabia jej organizm, tak? Czy to chemioterapia, czy radioterapia, ale może też zaszkodzić dziecku, a nawet pozbawić życie to dziecko. Jeżeli mówimy o leczeniu nowotworu, no to najczęściej jest jednak tak, że szybkość podjęcia terapii jest decydująca, czy kobieta w ogóle przeżyje, prawda? Czyli podjęcie terapii jest nie tylko ratowaniem zdrowia tej kobiety, ale ratowaniem jej życia. Nasze działania ukierunkowane są na ratowanie życia kobiety. Tak? Kobieta zaczyna, podejmuje leczenie. Przewidujemy, że terapia, którą podjęła, może zaszkodzić dziecku. I teraz sprawdźmy, czy te dwa warunki wymienione są spełnione. Czy utrata nawet życia przez to dziecko, tak? Czy życie tego dziecka stanowi większą wartość niż życie matki? Tak czy nie? Nie. Równą, prawda? Ani mniejszą, ani większą. Równą. Życie matki jest tyle samo warte i bardzo wiele warte, co życie dziecka. Ale to wystarczy, tak, że stanowi wartość nie większą od życia matki. No i w żaden inny sposób, przynajmniej współcześnie, medycyna nie potrafi zadziałać, żeby uratować życie matki. Więc takie działanie jest dopuszczalne. Natomiast, czyli ważne jest właśnie tutaj w tym wypadku, oprócz przedmiotu działania, ważna jest intencja, tak, ukierunkowanie, i rozważenie tego, czy możemy w inny sposób osiągnąć to dobro i czy to dobro, które tracimy, nie jest czasami o większej wartości niż to, które chcemy uzyskać. Niewłaściwym byłoby w takiej sytuacji postępowanie następujące. Lekarz mówi kobiecie, musimy podjąć tam chemioterapię czy radioterapię, ale zanim do tego przystąpimy, musimy pozbyć się tego dziecka, bo nam przeszkadza w terapii, tak? To już byłoby bezpośrednie i zamierzone pozbawienie życia tego dziecka, tak? Nasze działanie ukierunkowane byłoby na pozbawienie życia tego dziecka. No i drugi przykład, też taki można powiedzieć sztandarowy, ciąża jajowodowa pozamaciczna. To nie dla wszystkich teologów jest to takie oczywiste akurat, bo też jeszcze spory trwają co do tego, a poza tym są różne przypadki. Czasami jest, bo wiecie o co chodzi, tak? Z ciążą pozamaciczną jajowodową. Dziecko rozwija się, zagnieździło się w ściance jajowodu, a nie w jamie macicy w endometrium, tak? No i wiadomo, jajowód, cienka rurka. Mniej więcej w 8-9 tygodniu rozwoju tego życia tego dziecka jest ono na tyle duże, że ścianki jajowodu osiągają granicę swojej wytrzymałości. Tak? Następuje pęknięcie jajowodu, krwotok wewnętrzny. No jeżeli z tym bardzo szybko, tak, lekarze nie zareagują, no po prostu na stole operacyjnym się nie znajdzie kobieta, no to może z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do zgonu kobiety. Te wątpliwości różnych teologów co do tego, jak należy postąpić i czy można tu zastosować zasadę podwójnego skutku, dotyczą właśnie tego, jakie są szanse na to, żeby dziecko mogło dalej się rozwijać i w konsekwencji po prostu urodzić się zdrowe. Tak? Jeżeli to jest gdzieś tam w głębi jajowodu, no to już jest, należałoby zostawić lekarzom po prostu do oceny. Tak? Jeżeli lekarz widzi, że bez podjęcia przeze mnie działań kobieta straci życie, w konsekwencji straci życie oczywiście dziecko, bo 8-9 tydzień no to nie ma możliwości, żeby przeżyło, tak? No to byłoby nierozsądne z jego nierozsądne, to byłoby wręcz nie postępowanie czy zaniechanie niemoralne, tak? Gdyby nic z tym nie zrobił. Jako lekarz, wiedząc, jaki jest stan medycyny współcześnie, mając odpowiednie umiejętności, mając odpowiednio ukształtowane sumienie, znając nauczanie moralne Kościoła, powinien podjąć działanie. Oczywiście działanie ukierunkowane też na ratowanie życia kobiety, tak? Czyli niedopuszczenie do krwotoku spowodowanego właśnie pęknięciem jajowodu. No, w praktyce technicznie można to na różne sposoby robić. Tu też trwają jakieś spory między teologami. Niektórzy, na przykład ksiądz Jacek Woroniecki twierdzi, że dopuszczalne jest tylko i wyłącznie wycięcie kawałka jajowodu wraz z tym dzieckiem, bo wtedy jest to rzeczywiście działanie nieukierunkowane wprost na pozbawienie życia tego dziecka. Tak? Trudno mi to oceniać, bo to rzeczywiście nie są proste sprawy. Natomiast wydaje się, i chyba większość teologów stoi na takim stanowisku, że nie jest to istotne, jak technicznie odbywa się taki zabieg. Istotne jest to, że lekarz podejmuje działania ukierunkowane na ratowanie życia matki. Tak? Nie jest jego zamiarem bezpośrednim to, żeby pozbawić życie to dziecko. No i oczywiście tu mamy znowu taką sytuację, kiedy obydwa te warunki, zasady podwójnego skutku zostają spełnione. Tak? Także jeżeli mówimy o ratowaniu życia kobiety, to pamiętajcie, tak? To nigdy nie jest sytuacja taka, że odsuwamy na bok na ten czas, kiedy rozpatrujemy ratowanie życia matki, odsuwamy tą zasadę bezwzględnego szacunku dla życia ludzkiego, tak? I zapominamy o tym, że nie wolno zabijać. Nie, absolutnie nie. Stosujemy tutaj właśnie tą etyczną zasadę podwójnego skutku, w której nie ma elementu świadomego, bezpośredniego, zamierzonego zamachu na życie ludzkie. Tak? Dobrze, to mamy już jeden taki trudny przypadek omówiony. Czyli podsumowując, Kościół nie każe kobietom umierać za swoje dzieci. Znamy takie przypadki, zresztą jesteśmy w takim miejscu, gdzie są też relikwie świętej Joanny Beretty Molla. Tak, znamy takie przypadki, też pamiętamy nawet u nas tutaj na naszym polskim poletku. Pamiętacie zapewne panią Agatę Mróz, siatkarkę, tak? Też świadomie zrezygnowała z podjęcia leczenia, będąc chorą na białaczkę, po to, żeby dać szansę życia swojemu dziecku. Urodziło się to dziecko, podjęła dopiero wtedy leczenie, no niestety nie bez powodzenia, tak? I zmarła. Takie przypadki się zdarzają i Kościół zwykle takie kobiety stawia jako wzór, tak, do naśladowania. To są postawy heroiczne. Natomiast w żadnym wypadku Kościół nie nakazuje takich heroicznych zachowań. Tak? Czyli każdy człowiek ma prawo do dbania o swoje życie i do ratowania tego życia wtedy, kiedy jest to konieczne. Oczywiście nie bez zamachu świadomego, bezpośredniego na cudze życie człowieka, który nie jest niesprawiedliwym napastnikiem. Co z innymi przypadkami takimi wyjątkowymi? Tak? No bo w polskim prawie do niedawna jeszcze mieliśmy trzy wyjątkowe sytuacje. Znaczy ta już omówiona, czyli zagrożenie zdrowia bądź życia kobiety, przy czym zdrowia jest to bardzo nieostro określone. Tak? Nie wiemy, co to znaczy, gdy zagrożone jest zdrowie. I mieliśmy kilkanaście, czy już może 20 parę lat temu przypadek pani Alicji Tysiąc, tak? Gdzie jej groziło pogorszenie wzroku o kilka dioptrii. No i w ostateczności wygrała proces przed Trybunałem Praw Człowieka i tam poważne odszkodowanie od państwa polskiego dostała z tego tytułu. Nie? Także no, to jest taka nieostra sprawa. Co to znaczy utracić zdrowie? Tak? Czy troszkę mocniejsze okulary będę musiała nosić po porodzie, czy coś poważniejszego jednak? Mamy przesłankę, która obowiązywała do października 2020 roku, czyli tak zwaną aborcję eugeniczną, tak? Tak, tak jest to też określane przez papieża Jana Pawła II. Właśnie jest to jakaś forma eugeniki. Natomiast oczywiście zwolennicy dokonywania aborcji w takich przypadkach nazywają to trochę inaczej. Mówią o aborcji embriopatologicznej. Tak? No, chyba wiecie, co powinno być w takiej sytuacji, czy nie? Niezależnie od tego, w jakim stanie zdrowia, w jakiej kondycji jest człowiek, ma prawo do życia, takie samo prawo do życia jak każdy inny człowiek. Zdrowy, młody, bogaty. Niezależnie od tego, czy leży jak kłoda i nie może się porozumiewać z tym światem, czy ma jakieś deformacje bardzo poważne. No, pamiętamy właśnie w koniec 2020 roku te demonstracje, które przetoczyły się przez Polskę. I pamiętamy w internecie, jakie krążyły zdjęcia zdeformowanych dzieci, płodów, po to, żeby zohydzić wartość życia ludzkiego, pokazując, jak ten człowiek może być brzydki. Tak? A to nie jest tak. Wartość życia ludzkiego jest niezależna od tego, czy jesteśmy piękni, czy jesteśmy brzydcy, czy zdrowi, czy chorzy. Czy lekarz przewiduje, że pożyjemy jeszcze zaledwie kilka godzin, a może parę minut, albo nie przeżyjemy nawet porodu, czy pożyjemy kilkadziesiąt lat. To nie ma żadnego znaczenia. Życie każdego człowieka jest tak samo wiele warte. Przesłanka zakończenia, terminacji ciąży, która powstała w wyniku czynu zabronionego. Jeszcze takie dopowiedzenie. We wszystkich tych przesłankach, tych wyjątkach, które pozwalały i do tej pory pozwalają na dokonanie aborcji, mamy mowę nie tyle o właśnie zagrożeniu życia bądź zdrowia, czy właśnie ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniu płodu, albo ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego, tylko mamy o wysokim prawdopodobieństwie, tak? Czyli o podejrzeniu, o uzasadnionym podejrzeniu tego, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, albo też uzasadnione podejrzenie, że dziecko na przykład właśnie będzie zdeformowane czy tam uszkodzone. Czyli zawsze jest ten element wysokiego prawdopodobieństwa, tak? A nie pewności. Ale to tak na marginesie. Czyli przecież wielokrotnie się zdarzało, że pozbawiane życia były dzieci, które no, właśnie po dokonaniu aborcji okazywało się, że są całkowicie zdrowe, chociaż badania prenatalne pokazywały co innego. Jeżeli chodzi o ciążę powstałą w wyniku czynu zabronionego, zwykle mówi się w wyniku gwałtu. Natomiast czyn zabroniony to nie tylko gwałt. Nie? Nie tylko w wyniku takiego czynu zabronionego można zajść w ciążę. Czynem zabronionym jest na przykład kazirodztwo. Czynem zabronionym jest też współżycie seksualne z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia. Popatrzcie, że i mieliśmy taką sytuację, 2008 rok, wielka miłość dwojga nastolatków, on 15-latek, ona 14-latka. Media nadały jej imię Agata, no, żeby nie było wiadomo, jak faktycznie brzmi jej imię i nazwisko. Doprowadzono do śmierci jej dziecka. Media krzyczały na samym początku, że to jest gwałt, tak? Biedna 14-latka została zgwałcona. Zabito dziecko. Później wyszło na jaw, że to była wielka miłość z 15-latkiem. Nikt nie poniósł żadnej kary za ten czyn. Karę poniosło tylko to dziecko. Nie? Zresztą w sytuacji gwałtu jest podobnie. Zwróćcie uwagę, że bandzior, zwyrodnialec, gwałciciel poniesie karę co najwyżej kilku lat więzienia. I to gdy uda się go ująć, udowodnić mu winę po sprawiedliwym procesie, tak, ma adwokata. Natomiast to jest taka jaskrawo, skrajnie niesprawiedliwa sytuacja, gdy bandyta zostaje potraktowany tak łagodnie, kilka lat pozbawienia wolności, a człowiek, o którym z całą pewnością wiadomo, że nie jest niczemu winny, tak, no bo z całą pewnością wiemy, nie? Nie zaciągnął żadnej osobistej winy. No oczywiście tak patrząc od strony wiary, to wiemy o grzechu pierworodnym, który został odziedziczony przez to dziecko, ale żadnej własnej osobistej winy to dziecko nie zdążyło jeszcze zaciągnąć. Tak od strony prawnej to wygląda tak, że jako społeczeństwo w majestacie prawa pozbawiamy życia człowieka całkowicie niewinnego, o którym mamy całkowitą pewność, że jest to człowiek niewinny. To teraz przyjrzyjcie się sytuacji kary śmierci. Jeżeli sprzeciwiamy się karze śmierci dla morderców, zwyrodnialców, a jednocześnie optujemy za karą śmierci dla ludzi niewinnych, to chyba coś jest z nami nie tak, nie? Znaczy ja nie mówię o nas, ale bardzo często widzimy taką postawę. Jan Paweł II zresztą też pisze o tym w Evangelium Vitae właśnie. Podaje taki przykład, gdzie oczywiście właśnie mówi o tym, żeby o ile to możliwe nie stosować kary śmierci, ale zwraca na to uwagę, nie? Że skoro tak szanujemy życie ludzkie, że nawet tego mordercę staramy się potraktować w ten sposób, żeby on miał szansę jeszcze na nawrócenie, tak? Że uznajemy to, że jego życie też ma wielką wartość i godność, a z drugiej strony dokonujemy zamachu na człowieka całkowicie niewinnego. To znaczy, że ze społeczeństwem coś złego się stało. Tak, powiedziałem o tych trzech wyjątkowych sytuacjach. Jak widzicie, po prostu wyjątków nie ma. Kościół zawsze uznaje, że życie człowieka niewinnego powinno być bezwzględnie chronione. W encyklice Evangelium Vitae na samym początku Jan Paweł II zaznacza, do kogo kieruje słowa tej encykliki. I oczywiście do biskupów, do duchownych, do wszystkich wiernych, ale również do wszystkich ludzi dobrej woli. I owszem, posługuje się tam argumentami religijnymi, natomiast też bardzo mocno stwierdza, że prawo do życia człowieka to nie jest kwestia religijna, tylko to jest kwestia zwykłej ludzkiej sprawiedliwości. Po prostu. No, zanim cytaty z Evangelium Vitae, to też na dowód tego, że Kościół od zawsze, tak, od zawsze głosił świętość życia ludzkiego i od zawsze traktował pozbawienie życia człowieka przed narodzeniem jako bardzo poważne przekroczenie, przestępstwo, to tutaj macie dwa cytaty z Didache. To jest taki, właściwie to uznaje się, że to jest najstarszy utwór chrześcijański, gdyby pominąć Nowy Testament. Tak, to jest koniec pierwszego wieku. Taki pierwszy kodeks postępowania moralnego, można powiedzieć taki pierwszy katechizm chrześcijański. No i mamy tutaj wśród właśnie wymienionych wielu przykazań takie. Nie zabijaj dziecka przez poronienie, ani go po urodzeniu nie uśmiercaj. To uśmiercanie po urodzeniu to wcale nie jest nic wyjątkowego w tamtych czasach w Rzymie starożytnym, tak? A o ludziach, którzy niszczą życie ludzkie przed porodem, to właśnie ta kategoria mordercy dzieci niszczący przez poronienie to, co Bóg powołał do życia, ujęta jest na liście tych ludzi, którzy idą drogą śmierci na potępienie. Także bardzo mocne też stwierdzenia już koniec pierwszego wieku. A jeszcze takie może dopowiedzenie, bo bardzo często zwolennicy aborcji twierdzą, że Kościół zmieniał zdanie na ten temat i czasami dopuszczał aborcję, nie traktował tego jako grzech. Nic bardziej błędnego. Podaje się jako przykład świętego Tomasza z Akwinu. Pewnie kojarzycie takie argumenty niektórych pań feministek, tak, czy tych właśnie lewicowych środowisk, że święty Tomasz z Akwinu to mówił o tym, że ożywienie płodu następuje w tam 40 bądź w 80 dniu życia płodowego po poczęciu, w zależności od tego, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, tak? Czy płód męski, czy żeński. I tak, rzeczywiście podobne poglądy święty Tomasz z Akwinu wyrażał, tylko weźmy pod uwagę to, że taki był ówczesny stan nauk przyrodniczych. Tak? Po prostu ówcześni biolodzy, ówcześni przyrodnicy uważali, że w łonie matki wzrasta płód, który jest jeszcze nieożywiony, rośnie, a nieożywiony, nie? No ale tak uważano. I nie ma jeszcze duszy, natomiast animacja i uzyskanie duszy, tak, wstąpienie duszy w ciało tego dziecka właśnie następuje odpowiednio w 40 czy 80 dniu po poczęciu. Tak uważano, ale możemy powiedzieć, i co z tego, że tak uważano? Jak Kościół przy takim stanie nauk przyrodniczych i tak zawsze twierdził, że to jest grzech śmiertelny. Pozbawienie życia nawet takiego płodu, który według ówczesnych nauk nie miał duszy, tak? Był nieożywiony, czyli nie przeszedł jeszcze tego faktu animacji. Warto to, gdy słyszycie taki argument, to właśnie warto to pokazywać, może kontrargumentować stanem współczesnej nauki, bo dzisiaj wiemy, kiedy zaczyna się życie ludzkie, prawda? Zaczyna się w momencie poczęcia i to jest fakt niepodlegający dyskusji po prostu. Więc zestawiamy średniowieczną naukę, tam z XIII-XIV wieku, ze współczesną, tak? Ale popatrzcie, tu okazuje się też mądrość Kościoła. Kościół nie mówi, jak nauka nam tak powie, to my będziemy tutaj tak moralnie nauczać. Jak tak powie, to tak będziemy nauczać. Nie. Pomimo tego, że nie było wiadomo, że człowiek rozpoczyna swoje życie w momencie poczęcia, to Kościół i tak twierdził, że nie wolno zamachnąć się na tego nasciturusa, tak? Na tego, powiedzmy, potencjalnego człowieczka, na życie tego potencjalnego człowieczka, który ma się narodzić. Tu się okazuje mądrość Kościoła. W zasadzie to jest to kolejny dowód na to, że Kościół prowadzony jest przez Ducha Świętego. Kilka cytatów z Ewangelium Vitae. Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Tak? To jest nasze powołanie. I to, co ciekawe, to jest powołanie każdego człowieka. Mamy taką skłonność, żeby oceniać właśnie, że życie człowieka sprawnego, w tym sprawnego intelektualnie, jest więcej warte niż człowieka upośledzonego intelektualnie na przykład, tak? Bardzo często mówimy o ludziach poważnie niepełnosprawnych, że to są roślinki, tak? Że mają życie wegetatywne. W oczach Boga każdy człowiek, również taki bezwładnie leżący, z którym nie ma kontaktu, jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania. Tak? Ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. I tutaj cytuję Jan Paweł II właśnie instrukcję Donum Vitae. W tych słowach Donum Vitae wyraża zasadniczą treść Bożego objawienia o świętości i nienaruszalności życia ludzkiego. I teraz te stwierdzenia, o których już wspomniałem, bardzo mocne, uroczyste potwierdzenie wartości życia ludzkiego oraz stwierdzenie, że zawsze zamach na życie niewinnego człowieka jest poważnym złem moralnym. Ja to przeczytam. Zapamiętajcie to. Jak nie zapamiętacie, to chyba prezentację tam udostępnimy. Zresztą polecam, tak? Niezależnie od tego, że ja tutaj jakieś wyjątki z Ewangelium Vitae wyciągnąłem i wam przytaczam, to Ewangelium Vitae to jest niesamowita lektura. Tak? To jest tekst do medytacji. To jest coś wspaniałego. Tam są opisane i różne właśnie takie przypadki, gdzie możemy mieć jakieś wątpliwości, tak? Jak postąpić. I sytuacja właśnie eutanazji, kary śmierci jest opisana. Jest też, no tutaj też to wyciągnąłem, to jeszcze pokażę, ale bardzo dużo miejsca też Jan Paweł II poświęca temu, jak społeczeństwo, czyli my jako obywatele uczestniczący również w polityce i sami politycy, jak powinni się zachowywać w tych kwestiach. Tak? To jest też bardzo istotne. To nie jest tak, że możemy sobie tutaj być wierzącymi katolikami, nie? A jak przychodzą wybory, to się zachowujemy różnie, w różny sposób, bo zapominamy o tym, że niektóre partie no, wręcz mają w programie to, żeby wolno było zabijać, prawda? To tak nie jest. Mamy pewne obowiązki jako obywatele będący katolikami. Ale teraz to uroczyste orzeczenie Jana Pawła II. Mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami Kościoła katolickiego potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu, jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez tradycję Kościoła oraz nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Jeżeli znajdę, a pewnie mi się nie uda znaleźć tak od razu. To pokażę wam. Nie pokażę chyba. Tak, pokażę jednak trochę. Kongregacja Nauki Wiary w wyjaśnieniach doktrynalnych dotyczących końcowej części formuły wyznania wiary do prawd, no tutaj mam wyjątek, nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale do takich głównych prawd wiary, które powinniśmy wyznawać jako katolicy, zalicza właśnie, no popatrzcie, oprócz na przykład artykuły wiary z credo, dogmaty chrystologiczne i maryjne, nauka o ustanowieniu sakramentów przez Chrystusa i o ich skuteczności co do łaski, nauka o rzeczywistej i substancjalnej obecności Chrystusa w Eucharystii i o ofiarnej naturze mszy świętej, nauka o założeniu Kościoła z woli Chrystusa, nauka o prymacie i nieomylności biskupa Rzymu, nauka o istnieniu grzechu pierworodnego, nauka o nieśmiertelności duszy duchowej i o zapłacie bezpośrednio po śmierci, nauka o braku błędów w tekstach natchnionych Pisma Świętego, nauczanie, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest niezwykle poważnym wykroczeniem moralnym. Widzicie to? Kongregacja Nauki Wiary dopisała do tych podstawowych prawd naszej wiary, dopisała właśnie to orzeczenie Jana Pawła II jako nieomylne i obowiązujące. Bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest niezwykle poważnym wykroczeniem moralnym. Nie da się być katolikiem, nie wyznając tej prawdy. I mamy jeszcze, no jeszcze ciąg dalszy doczytam, tak? Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej wobec samego Boga, Jego Twórcy i Gwaranta. Jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej. Czy to jest embrion, czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy. Nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać. Tak, nie tylko zmuszać. Żadna władza nie ma prawa do tego, na to przyzwalać. I tutaj ten fragment cytuje Jan Paweł II za deklaracją o eutanazji Kongregacji Nauki Wiary. I jest w Ewangelium Vitae jeszcze drugi taki fragment z uroczystym orzeczeniem. Znowu tu Jan Paweł II powołuje się właśnie na tą władzę, którą uzyskał Piotr i jego następcy, którą uzyskali od Chrystusa. Mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami, którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży, zaś w ramach wspomnianej wcześniej konsultacji wyrazili jednomyślnie, choć byli rozproszeni po świecie, aprobatę dla tej doktryny, oświadczam, tak, takie uroczyste oświadczenie, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta oparta na prawie naturalnym i na Słowie Bożym spisanym jest przekazana przez tradycję Kościoła i nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół. Mamy dwa takie mocne, uroczyste orzeczenia. Tam odnoszące się to wcześniejsze do zabójstwa człowieka niewinnego, a tutaj wprost jest mowa o przerywaniu ciąży, czyli zabójstwie człowieka niewinnego w tej prenatalnej fazie rozwoju. Wszystkich tu cytatów dokładnie nie będę czytał. Jak to dostaniecie, to sobie poczytacie. No poza tym, tak jak mówię, to jest tendencyjne, tak, tendencyjnie wyciągnięte przeze mnie. Jeszcze raz zachęcam, warto całą encyklikę przeczytać. Ale trzeba przyznać, że Jan Paweł II jest bardzo uważnym obserwatorem tego świata. Bardzo wnikliwie zauważa przyczyny tego osunięcia się moralnego świata w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, no tu podaje stan tego, co widzi. Tak, pisze, znaczna część dzisiejszego społeczeństwa okazuje się niestety podobna do tego, które opisuje święty Paweł w liście do Rzymian. Składa się z ludzi, i tu cytuję właśnie list do Rzymian, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta, odwracając się od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, znikczemnieli w swoich myślach. Także zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Dopuszczają się czynów zasługujących na śmierć i nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy je czynią. Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy, nazywa zło dobrem, a dobro złem, znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej. A propos sumienia, bardzo polecam. Mamy 30-lecie opublikowania innej encykliki Jana Pawła II. To jest Veritatis Splendor. Blask prawdy, encyklika o prawdzie, o sumieniu. Jan Paweł II używa czasami bardzo mocnych sformułowań. Na przykład jeden z podtytułów encykliki Evangelium Vitae brzmi: okropna zbrodnia aborcji, przerywania ciąży. W kilku miejscach innych mówi wręcz o tym, że jest to ohydne pozbawić życia człowieka niewinnego. Zauważa też, że na świecie funkcjonują pewne struktury zła. Pisze czasami o sprzysiężeniu zła, o spisku zła. I trudno mu odmówić w tym racji. Tak? Pisze na przykład o pewnych działaniach międzynarodowych, państw bogatszych w stosunku do państw uboższych, gdzie pewne programy pomocowe uzależniane są od tego, czy to państwo przyjmujące pomoc wprowadzi w swoim prawodawstwie możliwość zabijania dzieci. Tak, też bardzo mocno o tym pisze, że nie wolno uzależniać pomocy uboższym państwom właśnie od takich niemoralnych wymagań. Także te sformułowania kultura śmierci, kultura życia, cywilizacja śmierci, to są terminy, które już tak na stałe weszły do powszechnego użycia, ale to właśnie Jan Paweł II po raz pierwszy użył ich w takim mocnym, wyraźnym znaczeniu w Evangelium Vitae. I podaję tutaj na przykład w tym cytacie, że wszyscy uczestniczymy w tej walce między kulturą śmierci a kulturą życia i nikt z nas nie może się uchylić od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia. No i troszkę właśnie jeszcze o tych uregulowaniach prawnych. Jak Jan Paweł II ocenia ustawodawstwo różnych państw, jak się zachowują politycy, parlamentarzyści, ale też i wyborcy. Gdy większość parlamentarna lub społeczna uchwala, że zabicie jeszcze nienarodzonego życia ludzkiego jest prawnie dopuszczalne, choćby nawet pod pewnymi warunkami, to czyż nie podejmuje tym samym decyzji tyrańskiej wobec najsłabszej i najbardziej bezbronnej ludzkiej istoty? Sumienie powszechne słusznie wzdryga się w obliczu zbrodni przeciw ludzkości, które stały się tak smutnym doświadczeniem naszego stulecia, czyli ubiegłego, tak? XX wieku. Czyż te zbrodnie przestałyby być zbrodniami, gdyby nie popełnili ich pozbawieni skrupułów dyktatorzy, ale gdyby nadała im prawomocność zgoda większości? Tak? Słusznie? Słusznie. Czy możemy demokracją zasłaniać działania zbrodnicze? Czy możemy uznać, że skoro większość tak uchwaliła, to tak ma być i się z tym godzić? Czy to Hitler, czy to Stalin, co za różnica, tak? Czy to większość demokratyczna? Prawo cywilne musi zapewnić wszystkim członkom społeczeństwa poszanowanie pewnych podstawowych praw, które należą do natury osoby i które musi uznać i chronić każde prawo stanowione. Wśród nich pierwszym i podstawowym jest nienaruszalne prawo do życia każdej niewinnej ludzkiej istoty. Tu nie ma powoływania się na argumenty religijne, tak? I teraz cytat, który zdarzało się, że był bardzo manipulowany i to przez zwolenników aborcji. Dosyć przykra sprawa, ale również zdarzało się to naszym polskim hierarchom. Pamiętam do tej pory rozmowę, nie wymienię nazwiska, już świętej pamięci biskup, udzielający wywiadu pani Monice Olejnik. I to była sytuacja, kiedy była szansa na to, żeby zmienić zapis w Konstytucji, tak aby Konstytucja miała bardziej precyzyjne stwierdzenie, że państwo polskie nie tylko chroni
ochroną otacza życie ludzkie, ale konkretnie, że od momentu poczęcia, tak?
Rok 2007, tak? Bardzo burzliwa dyskusja właśnie na temat zmiany konstytucji, ostatecznie bez powodzenia. I w tej sytuacji zdarzyło się parokrotnie, że właśnie ten cytat, który tutaj widzicie przed oczami, był manipulowany w ten sposób, aby udowodnić, że nie zawsze, nawet jak jest szansa zmienić prawodawstwo na lepsze, w kierunku lepszej ochrony życia ludzkiego, to niekoniecznie to trzeba robić. I czytano to w ten sposób. Chociaż władza państwowa może niekiedy powstrzymać się od zakazania czegoś, co gdyby zostało zabronione, spowodowałoby jeszcze poważniejsze szkody. I tu kropka. I to jest ta manipulacja. A Jan Paweł II stwierdził coś innego. Powiedział tak, chociaż władza państwowa może niekiedy powstrzymywać się od zakazania czegoś, co gdyby zostało zabronione, spowodowałoby jeszcze poważniejsze szkody, nigdy jednak nie może uznać, że jest prawem jednostek, nawet jeśli stanowiłyby one większość społeczeństwa, znieważanie innych osób przez łamanie ich tak podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia. Jest różnica, nie? W odczytaniu. I to przykre, że niestety, no właśnie, że niestety takie dziwne odczytanie na opak zdarzyło się osobom, które powinny właśnie stać na straży życia. Prawna tolerancja przerywania ciąży lub eutanazji nie może więc w żadnym przypadku powoływać się na szacunek dla sumienia innych, właśnie dlatego, że społeczeństwo ma prawo i obowiązek bronić się przed nadużyciami dokonywanymi w imię sumienia i pod pretekstem wolności. Ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia właściwym wszystkim ludziom i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa. Tak, to też nie są argumenty religijne. Prawa, które dopuszczają oraz ułatwiają przerywanie ciąży i eutanazję, są radykalnie sprzeczne nie tylko z dobrem jednostki, ale także z dobrem wspólnym i dlatego są całkowicie pozbawione rzeczywistej mocy prawnej. Tak, tutaj zresztą jest taki dosyć duży fragment, którego tu nie przytaczam, gdzie Jan Paweł II rozważa pewne stwierdzenia świętego Tomasza z Akwinu właśnie na temat obowiązywalności prawa stanowionego. Tak, święty Tomasz stwierdza, że jeżeli prawo stanowione jest sprzeczne z prawem naturalnym, to jest zaprzeczeniem prawa, a nie prawem. Tak? Do takiego prawa nie należy się stosować, wręcz nie wolno się stosować. Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia. W innym miejscu Jan Paweł II też opisuje sytuację człowieka działającego publicznie, na przykład polityka, który ma wewnętrzne przekonanie o wartości życia ludzkiego, tak, i sam w swoim sumieniu, on oczywiście się sprzeciwia na przykład właśnie aborcji czy eutanazji, natomiast twierdzi, że jako powiedzmy urzędnik państwowy czy sprawujący jakąś funkcję, tak, w państwie, on musi jednak postępować w ten sposób, że na kołku zawiesza to swoje sumienie i swoje poglądy religijne. Tutaj to jest dosyć duży fragment, więc tutaj go nie przytoczyłem, ale Jan Paweł II w bardzo taki mądry sposób dowodzi tego, że
takie postępowanie to jest zaprzeczenie po prostu, to jest zaprzeczenie bycia katolikiem. Tak? To można starać się coś tam uzasadnić, jakoś to poukładać sobie w środku, ale się nie da, po prostu nie da się. Być katolikiem i tutaj prywatnie być katolikiem, być za życiem, a sprawując jakąś funkcję państwową, społeczną, tak, będąc na jakimś urzędzie na przykład, zachowywać się w sposób przeciwny, przeczący tym swoim poglądom. W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno, tak, tu jeszcze raz, nie wolno się nigdy do niego stosować, ani, uwaga, uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu. No, chyba jaśniej i prościej nie można, tak? Ja właściwie to, ja bym tego nigdy nie zrobił, tak? No, ale nie mogę zabraniać innym. No przecież w naszym społeczeństwie żyją też inni, którzy nie wyznają moich poglądów, nie są katolikami. Uwaga, właśnie dlatego, że wiem o tym, że w społeczeństwie są tacy ludzie, którzy nie podzielają moich poglądów i gotowi są dokonać zamachu na życie ludzkie, człowieka niewinnego. To właśnie dlatego, że wiem, że są tacy ludzie, to muszę działać w tym kierunku, no raz, żeby ich oczywiście przekonywać, ale na tym gruncie politycznym, tak, działania w ramach demokracji, muszę też działać w tym kierunku, żeby zakazać im takiej możliwości, uniemożliwić im to prawnie, aby mogli kogoś zabić. Po prostu. Tak? Okazywanie poparcia w głosowaniu. Oczywiście chodzi o parlamentarzystów, którzy głosują nad konkretnymi ustawami, ale przecież chodzi też o nas, o wyborcach, którzy korzystamy z możliwości sprawowania władzy w sposób pośredni. Tak? My wybieramy parlamentarzystów, którzy są naszymi przedstawicielami. Więc po pierwsze mamy wybierać takich, którzy później będą opowiadać się za życiem w głosowaniach w parlamencie. No a po drugie musimy też, gdy to jest potrzebne, dawać im do zrozumienia, jak się powinni zachowywać, gdy trzeba również protestować, tak? Ale oczywiście też wspierać ich w tym, żeby mieli siłę postępować już tam, będąc w parlamencie, tak jak należy, tak? Dobrze, to w zasadzie te najważniejsze wymieniłem cytaty. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć tak, zamykając klamrą to nauczanie Kościoła, jak ważne, jak poważnie Kościół traktuje przestępstwo aborcji, to zauważymy, jak sięgniemy do kodeksu prawa kanonicznego. W kodeksie prawa kanonicznego, ja troszkę to powiększę też, żeby wszyscy widzieli. Tak, co się nazywa herezją, to może zostawimy, ale... Kanon 1398. Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutki podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Tak, czyli tak zwana ekskomunika late sententie, czyli bez konieczności orzekania faktu zaistnienia tej ekskomuniki przez kogokolwiek, przez biskupa czy przez papieża. To się dzieje automatycznie. Mocą samego prawa znaczy właśnie po zaistnieniu skutku, czyli dziecko straciło życie, wszystkie te osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do tego, że dziecko straciło życie, podlegają karze ekskomuniki. Oczywiście dotyczy to tych osób, które dokonały tego w sposób świadomy i dobrowolny. To jest tak jak z grzechem śmiertelnym, tak? Tutaj pełna zgoda woli i pełna świadomość jest wymagana do tego, żeby... Tak, no oczywiście poważna materia, tutaj bez wątpienia też jest poważna materia przecież. I tak jak właśnie z grzechem śmiertelnym, żeby mówić o zaciągnięciu winy grzechu śmiertelnego, te trzy warunki muszą być spełniane. Poważna materia, dobrowolność i świadomość. Tak tutaj zaciąga ekskomunikę ten, kto też w pełni świadomie i dobrowolnie przyczynił się do śmierci dziecka. No i pewnych osób ekskomunika nie może obejmować, na przykład poniżej 16 roku życia osoby takie są wyłączone, tak? Nie mogą podlegać tej karze. I mamy drugi kanon, kanon 1329, paragraf drugi, to jest ten, który tutaj zaznaczam, karze wiążącej mocą samego prawa dołączonej do przestępstwa podlegają wspólnicy niewymienieni w ustawie lub nakazie, jeśli bez ich udziału przestępstwo nie byłoby dokonane, a kara jest tej natury, że może ich dotyczyć. W przeciwnym razie mogą podlegać karze wymierzanej wyrokiem. To, że może ich dotyczyć, to też chodzi na przykład właśnie o takie sytuacje, jak osoba jest poniżej 16 roku życia, no to nie może kara ekskomuniki dotyczyć takiej osoby. Tak? Także tutaj chodzi po prostu o osoby współdziałające, czyli te, bez których udziału nie doszłoby do zabójstwa tego dziecka poczętego. Tak? Czyli sama osoba, która dokonuje aborcji, która podjęła decyzję o tym, to nie musi być sama kobieta, która się poddaje aborcji, tak? Bo możemy sobie wyobrazić sytuację przecież, że kobieta jest w jakiś sposób przymuszana. Tak? Mamy takie państwa, gdzie prawodawstwo jest takie, że kobieta jest siłą doprowadzona do kliniki aborcyjnej na przykład. Tak? Więc tutaj trudno mówić o winie samej kobiety. Tak samo młoda dziewczyna może być przymuszana przez rodziców, czy przez, to jest kodeks prawa kanonicznego, czy przez rodziców, czy przez partnera, tam męża, tak, może być przymuszana w jakiś sposób, no to też oczywiście obniża w jakiś sposób stopień jej winy. No ale jeżeli robi to świadomie, sama się zgłasza, tak, w pełni dobrowolnie, żeby ktoś zabił jej dziecko, to oczywiście podlega takiej karze ekskomuniki właśnie. I osoby wszystkie, które do tego się przyczyniły. Lekarz, aborter, personel medyczny, asystujący temu lekarzowi, no właśnie osoby, które w jakiś sposób przymuszały czy sfinansowały jej to morderstwo dziecka. Wszystkie te osoby podlegają karze ekskomuniki. Jeszcze kilka lat temu, przed rokiem miłosierdzia, można było zdjąć tą karę ekskomuniki i przywrócić do jedności ze wspólnotą Kościoła, no i oczywiście rozgrzeszyć też tym samym z grzechu aborcji. Mogli to zrobić tylko wskazani przez biskupa, no, tam jeden, dwóch w diecezji, tak, spowiedników, którzy mieli właśnie takie uprawnienia. Natomiast w roku miłosierdzia papież Franciszek udzielił takich uprawnień już wszystkim spowiednikom. Czyli jeżeli jakiś kapłan ma uprawnienia do tego, żeby spowiadać, to może rozgrzeszyć z grzechu aborcji i zdjąć tym samym ekskomunikę, przywrócić do jedności ze wspólnotą Kościoła taką osobę. To jest chyba jasne, nie? Że Kościół nigdy nie zatrzaskuje grzesznikowi na zawsze drzwi do zbawienia, tak? To jest jako kara. Zresztą Jan Paweł II też pisze o tym właśnie, dlaczego Kościół tak poważnie traktuje zbrodnię aborcji. Bo zwróćcie uwagę, za zabójstwo człowieka, każdego innego, na przykład dorosłego, a nawet dziecka już urodzonego, nie grozi tak poważna kara. Tak? To jest najpoważniejsza kara kościelna, ekskomunika. Tylko właśnie za zabójstwo dziecka poczętego, jeszcze nienarodzonego. Ciekawe dlaczego, nie? No, to sięgnijcie do Ewangelium Vitae, tam też poczytacie. Jan Paweł II wskazuje po prostu na to, że w naszych czasach jest to rzadko uświadamiane, tak społecznie. Tak? Można by powiedzieć, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Nie? Mamy takie powiedzonko. Zabijamy, no, małe dziecko. Nie? Mieliśmy niestety dwa takie przypadki, przecież ostatnio, o których było głośno. I to zawsze jest tragedia, to porusza zawsze wszystkich. Natomiast zabójstwo dziecka troszkę wcześniej, jak jeszcze go nie widać, już tak nie porusza ludzkich sumień. Nie zawsze. Dlatego właśnie Kościół, no oczywiście też od strony pozytywnej pokazuje, tak, wartość życia ludzkiego, ale stoi też na straży tego życia, obwarowując bardzo poważną karą, najpoważniejszą karą, jaką dysponuje, fakt pozbawienia życia właśnie człowieka przed narodzeniem, po to, żeby wskazać, że życie tego człowieczka małego też jest wiele warte. A do tego może jeszcze więcej, jeszcze bardziej, tak? No, może to źle powiedziane, bo dopiero mówiliśmy o tym, że życie każdego człowieka jest tak samo warte, ale może właśnie szczególnie należy chronić to życie tego dziecka. Jest bezbronne, samo się nie obroni. Jan Paweł II nawet takie rozważania snuje, że dziecko już narodzone to ma nawet taką formę obronę w postaci płaczu, w postaci mimiki, uśmiechu. Nie? Jak widzimy takiego bobaska, no to jak można krzywdę zrobić takiemu dziecku? Nie można. Nie? Natomiast to nienarodzone dziecko nawet nie ma takiej formy obrony. Tak. Zasada współczesnych światłych morderców. Czego oczy nie widzą, tego nie żal sercu. Tak kiedyś mi się pomyślało. I coś w tym jest, tak? Jan Paweł II właśnie tak to przedstawia. Tak, no tu chciałem jeszcze trochę pociągnąć dalej, ale chyba czasu i tak nie będziemy mieli na to. Bo jasne jest, że ekskomunika jest za dokonanie aborcji. Tak? Dotyczy to tylko tych osób, które dokonują aborcję. Natomiast co z osobami, które publicznie, jawnie, tak, nie ukrywają tego, obnoszą się z poglądami proaborcyjnymi, dążą do tego, żeby wprowadzić prawodawstwo proaborcyjne? Można by powiedzieć, no w zasadzie nic, bo przecież mieliśmy takie rozważania na temat jednego z naszych polityków polskich, jak kiedyś ksiądz mu odmówił udzielenia Komunii Świętej, tak, była afera, też nie chcę tutaj nazwisk wymieniać teraz. No ale mieliśmy też osobę znaną na całym świecie, prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak, który po orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych uznającego za nieważny wyrok Roe versus Wade, uznał, że ustawodawstwo będą wprowadzać takie na poziomie federalnym, żeby jednak aborcja była dopuszczalna. Wręcz twierdził, że i twierdzi do tej pory, że aborcja jest prawem kobiety. Tutaj jak przeczytacie Ewangelium Vitae, to zobaczycie, że nie jest niczyim prawem zabijać drugiego człowieka, nie? I co z takimi osobami? Biskupi amerykańscy się zastanawiali nad tym, tak, czy należy prezydentowi udzielać komunii, czy nie udzielać. No, ostatecznie wyszło na to, że można udzielać. Przy czym, jak przeczytamy Ewangelium Vitae, również jak przeczytamy niektóre zapisy kodeksu prawa kanonicznego, to trudno jednak z tym się zgodzić, z tym postanowieniem, że takim osobom wolno udzielać Komunii Świętej. Oczywiście zawsze istnieje ta niepewność co do tego, czy po głoszeniu takich poglądów ten grzesznik, no bo to jest grzech, nie nawrócił się, nie odbył sakramentu pokuty i pojednania, prawda? Tego nie wiemy. No ale jeżeli przez kilka lat tak się dzieje, wiemy, że przystępuje do Komunii Świętej, następnego dnia po przyjęciu tej komunii znowu głosi takie poglądy przeciwko życiu ludzkiemu, no to powinno to dać komuś do zastanowienia jednak, nie? Mamy tutaj kanon 915 na przykład. Do Komunii Świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych, no to jest jasne, lub podlegających interdyktowi, no to też taka inna kara kościelna, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Takie opowiadanie się za aborcją i to publiczne opowiadanie się, to jest przecież jawny grzech ciężki, prawda? No a jeszcze o tej herezji tutaj sobie kanon 751 też wziąłem. Też nie bez przyczyny. No bo popatrzcie. Definicja herezji. Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. No to dopiero żeśmy tak przytoczyli to uroczyste orzeczenie Jana Pawła II i później stwierdzenie Kongregacji Nauki Wiary, że ta zasada wielkiego szacunku dla życia ludzkiego i prawda o tym, że pozbawienie życia człowieka niewinnego jest poważnym moralnym przekroczeniem, to jest jedna z prawd naszej wiary, którą należy wyznawać. Jeżeli ktoś uporczywie twierdzi inaczej, to popada w herezję. A heretykowi nie wolno udzielać Komunii Świętej. Tyle. Czy jakieś pytania są? Słucham? Amen. Z katechizmu Kościoła Katolickiego. Ja tą prezentację jeszcze troszeczkę uporządkuję i tak, dodam tam z katechizmu najważniejsze rzeczy też. Tak. Katechizm to zresztą, to jest cały artykuł 5 właśnie w katechizmie, tak? O 5 przykazaniu. Warto to przeczytać w całości. Naprawdę. To nie jest dużo. Tu niektóre zapisy się zmieniały, były przeredagowywane, ale w internecie można też znaleźć. Tak? Ja tutaj no, do prezentacji nie wrzucę wszystkich tych zapisów, to by było troszkę za dużo na prezentację. Tak, jeszcze jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, no bo Jan Paweł II oczywiście zachęca do tego, żeby podejmować działania, żeby no właśnie i patrzeć na ręce politykom, tak, i sprzeciwiać się temu, gdy prawo jest zmieniane na gorsze i starać się zmienić to prawo na lepsze, ale też oczywiście podejmować działania pomocowe, pomagać tym kobietom, którym trudno jest przyjąć dziecko, tak, czy rodzinom. No tutaj była mowa o Familiaris Consortio, to przecież też tam, jak jest mowa właśnie o zadaniach rodziny, to też oprócz tego, że się skupiamy na sobie, na swojej rodzinie, to jest ta misja wobec innych rodzin. Tak? Także Jan Paweł II zwraca uwagę na to właśnie, że wszyscy powinniśmy świat czynić lepszym na różne sposoby, jak kto może. Tak? Jak ktoś może działać politycznie, niech tak robi. Może ktoś pomagać finansowo, niech tak robi. Może pomagać jakiejś rodzinie innej, niech tak robi. Może się modlić, niech się modli. Tak? To przy okazji bardzo zachęcam do takiej modlitwy, która jest no, chyba znana wszystkim, czyli do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego zagładą. To jest taka inicjatywa, która w wielu kościołach jest podejmowana. Najczęściej w Dniu Świętości Życia właśnie, czyli 25 marca, bądź tam odpowiednio przeniesione, jeżeli to wypada w Wielkim Tygodniu, bądź w oktawie Wielkanocy. W przyszłym roku 8 chyba, tak? Kwietnia. Też będzie możliwość. Mhm. To jest złożenie ślubu wobec Boga, że będziemy się modlić za jedno konkretne dziecko poczęte, którego życie zagrożone jest zagładą. Tak? Odmawia się codziennie przez 9 miesięcy krótką modlitwę do Pana Jezusa, oczywiście z tą wiarą, że ta modlitwa będzie, no, będzie spełniona, będzie wysłuchana, i jedną dziesiątkę różańca świętego. Dodatkowo można jeszcze jakieś zobowiązanie przyjąć, tak? No, jakieś tam dodatkowe, nie wiem, jakiś post na przykład raz w tygodniu czy raz w miesiącu, albo przyjęcie komunii świętej w dzień powszedni. No, różne można własne po prostu zobowiązania jeszcze przyjąć. Więc bardzo zachęcam do tego. Modlimy się za dziecko, które jest nam nieznane. Czyli to już Panu Bogu powierzamy wybór, które to dziecko ma być uratowane dzięki tej naszej modlitwie. Tak. Natomiast realizować się w tej dziedzinie pro-life można na różne sposoby. W Polsce istnieje bardzo wiele organizacji. Ja tutaj wszystkich oczywiście nie wymienię, ale tak, mamy kilka organizacji, czy kilkadziesiąt organizacji sfederowanych w takiej organizacji, która nazywa się Polską Federacją Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Zresztą do tej federacji również należy Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, a przynajmniej Gdański Oddział. Mamy swojego delegata. Mamy Fundację Jeden z Nas. Na czele stoi i na czele też federacji całej, stąd mamy tutaj jeden adres internetowy, jedenznas.pl, zarówno federacji, jak i właśnie Fundacji Jeden z Nas. Jakub Bałtruszewicz jest szefem. Działają też ta fundacja działa też na forum Unii Europejskiej. Bractwo Małych Stópek, taka organizacja stworzona przez księdza Tomasza Kancelarczyka ze Szczecina. Słyszeliście? Porządny ksiądz, kurczę. No. Bardzo wiele robi. Sam miałem okazję nawet skorzystać z jego pomocy. Znaczy, naprawdę pomaga. Tak? To znaczy, oczywiście nie dla siebie, tylko dla pewnej pani, która była w potrzebie. I faktycznie no, przekonałem się, że pomaga. Także warto wspierać tą fundację, czy tam jakimiś funduszami małymi, większymi, jak kogo jak tam stać. Nie? Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja mająca siedzibę w Krakowie, założona przez Antoniego Ziębę, świętej pamięci już. Teraz prowadzi ją jego syn Wojciech Zięba. Human Life International Polska to jest jedna z pierwszych organizacji pro-life w Polsce, założona przez państwa Kowalewskich, Ewę i Leszka Kowalewskich, tutaj na naszym Grajdołku Gdańskim. Tak? To też dostaniecie w prezentacji, są adresy stron internetowych, także możecie też tam zajrzeć i zobaczyć. Fundacja Głos dla Życia to jest z kolei fundacja z Poznania, Paweł Wosicki, poprzedni prezes Polskiej Federacji Obrońców Życia i Rodziny kieruje tą fundacją. Tak, wymieniam tutaj też Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. To jest, pewnie też znacie tę organizację. To jest organizacja złożona no, głównie z prawników, która ma, no, bierze na siebie mnóstwo zadań, bardzo prężnie działają i doradzają prawnie, tak, politykom i bronią przed sądami ludzi, którzy no jakoś z jakichś niesłusznych, dziwnych przyczyn są oskarżani. Albo na przykład tracą pracę tylko z tego powodu, że są katolikami, albo że są pro-life. Tak? Też bardzo dużo takich rzetelnych, fajnych opracowań jest prawnych, raportów, analiz na ich stronach. Także warto się z tym zapoznać. Fundacja Pro Prawo do Życia głównie się skupia na no właśnie pikietach, demonstracjach, ale również mają, ostatnio podjęli takie działania pomocowe, taki program Ocalone, chyba strona ocalone.pl, jeżeli dobrze pamiętam. Fundacja Życie, ta pierwsza, ta poprzednia fundacja prowadzona przez Mariusza Dzierżawskiego, nie należy do fundacji, no, kiedyś tam się rozeszły drogi, do Polskiej Federacji. Kiedyś te drogi się rozeszły pana Dzierżawskiego właśnie z Polską Federacją. No i Fundacja Życie i Rodzina prowadzona przez Kaję Godek również nie należy
do tej federacji, działania podobne, to znaczy też pikiety, demonstracje. Grupa ProElio całkiem niedawno powstała, prowadzona przez małżeństwo państwa Kaliszuków, Magdalena Korzekwa Kaliszuk i Zbyszek Kaliszuk. Tak? Tworzą bardzo fajne filmy, takie pro-life, gdzie różne osoby dają świadectwa. No, właśnie tego, jak potrafiły przyjąć życie w sytuacji, gdy wcale nie było to takie proste i oczywiste, gdzie na przykład lekarze sami nie doradzali, że należałoby się pozbyć dziecka. Także zainteresujcie się, przynajmniej zajrzyjcie na te strony, zobaczycie tam, który profil bardziej wam odpowiada. No i warto się włączać. No jeszcze Centrum Życia i Rodziny. To jest organizacja, która organizuje Marsz dla Życia i Rodziny chyba w Warszawie. Na czele stoi teraz pan Paweł Ozdoba. Fundacja Gajusz. No to jest organizacja, jeżeli chcecie pomagać tak konkretnie, w konkretnych, trudnych, bardzo trudnych sytuacjach, no to jest właśnie to miejsce. Nie? Tak jak od tego Bractwa Małych Stópek, też tak to podkreśliłem, bo tam jest konkretna pomoc dla kobiet będących w potrzebie. Fundacja Gajusz prowadzi hospicja perinatalne dla dzieci, no, o których wiadomo, że jak się urodzą, będą potrzebowały bardzo specjalistycznej pomocy. Tak? I to jest miejsce, gdzie można rzeczywiście to dziecko przyjąć, towarzyszyć temu dziecku. Jak trzeba, no, pożegnać się, tak, nie zawsze jest to łatwe, to są trudne sytuacje. Jak wejdziecie na ich stronę, czy no też te wszystkie organizacje mają profile na Facebooku, to na Fundacji Gajusz są tam takie czasami no, bardzo, bardzo wzruszające, mocne opowieści przytaczane, ale też widać, jak ci ludzie dają całe swoje serce, żeby w takich sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia, a jednak znaleźć wyjście, nie? Jednak towarzyszyć tym malutkim, oni nazywają te dzieci książętami, księżniczkami, nie? Żeby tam właśnie w tym pałacu, który dla nich tworzą, żeby te dzieci mogły godnie przeżyć ten swoje króciutkie życie i godnie odejść, pożegnać się ze swoimi rodzicami. No nie zawsze z rodzicami, bo czasami rodzice zostawiają te dzieci. Także tyle. Modliliśmy się na początku. To na końcu chyba już nie. Także o, uciekło. Tyle. Jeżeli jakieś pytania macie. Matemblewska. Mhm.